której dzisiaj pobłogosław nas Twoją mocą, Twoją mądrością, Duchu Święty, aby to słowo, które będzie głoszone, było kolejną pomocą, kolejnym Twoim światłem na drodze naszego naśladowania Jezusa. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Kolejny temat w związku z tą prawdą o byciu uczniem Jezusa, o naszym uczniostwie, wiąże się z taką też i świadomością, że uczeń Jezusa wybiera prosty styl życia. Uczeń Jezusa wybiera prosty styl życia. Dziś nie brakuje pobożnych dyskusji, konferencji na temat wiary, na temat Bożego Słowa, na temat Kościoła, moralności. Ale czy świat akurat tego oczekuje od uczniów Jezusa, że będą umieli mądrze dyskutować na temat spraw dotyczących Boga, spraw dotyczących wieczności, spraw dotyczących moralności? Czy raczej nie przede wszystkim tego oczekuje się od nas, że nasze słowa dadzą świadectwo w konkrecie, którym jest wcielone w nasze życie Boże Słowo, Jego przykazanie, właściwie można powiedzieć życie samego Jezusa? Czy właśnie nie tego przede wszystkim ten świat potrzebuje? Tego konkretu, którym jest wcielenie właśnie życia Jezusowego w nasze życie. Możemy się zapytać, czy dziś nie wygląda tak, może powiedzieć, Jezus powiedział w Ewangelii, byłem głodny, a wyście powołali komitet, który ma przeanalizować problemy mego głodu. Byłem bezdomny, a wyście przygotowali raport o moim cierpieniu. Byłem chory, a wyście zorganizowali konferencję analizującą obecny stan lecznictwa, stan służby zdrowia. Co powiedzieć, wprawdzie zostały szczegółowo przeanalizowane wszystkie aspekty mojego cierpienia, a pomimo to nadal jestem głodny, bezdomny i chory. Myślę, że tak to wygląda dzisiaj. Konferencje, jeszcze raz konferencje, jeszcze raz konferencje. Także i to, co my robimy. Ale... Tak. Ale pójdźmy dalej, nie? To się trzeba to spełnić. Jezus w swoim nauczaniu nie tylko wskazywał na problemy życia ludzkiego, na cierpienie, które woła o pomoc, ale sam w pierwszym rzędzie był tym, który wyszedł, aby wziąć konkretnie w swoje ręce całą potrzebę tego pogubionego ludzkiego życia. Jezus widział tłumy ludzi jak owce nie mające pasterza, dlatego wysyła swoich uczniów do czynienia dzieł miłosierdzia. Sam najpierw dając tego przykład własnym życiem, swoją działalnością. Tak mówi o sobie do uczniów Jana Chrzciciela. Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli z martwych wstają, ubogim głosi się Ewangelię. Od samego początku Jezus starał się pokazać, w jaki sposób człowiek ma iść w życie i postawił wymóg swoim uczniom, że w posłuszeństwie mają go naśladować. On przyszedł, aby wprowadzić Królestwo Boże, a władza tego Królestwa chce się rozciągnąć w pierwszym rzędzie na każdy obszar życia Jego uczniów. Wpierw uczeń musi doświadczyć błogosławieństwa, które płynie z posłuszeństwa, aby następnie innych przekonywać do uwierzenia Bożemu Słowu, do uwierzenia i zgodzenia się z Bożą wolą. Zanim Piotr stanie się rybakiem ludzi, najpierw sam musi odkryć niezmierne błogosławieństwo ze swego posłuszeństwa Jezusowi. W 5 rozdziale Ewangelii Łukasza widzimy, jak Jezus, syn cieśli z Nazaretu, Szymonowi, doświadczonemu rybakowi z nadjeziora Genezaret, każe w środku dnia, przy pełnym słońcu, wypłynąć na jezioro i zarzucić sieci na połów. I możemy zrozumieć protest Piotra, tego, który jest profesjonalistą w swoim zawodzie. On jest rybakiem, Jezus jest cieślą. Jest różnica w profesji. I ten profesjonalista w swoim zawodzie, ten rybak, no odpowiada Jezusowi: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Kiedy był czas, kiedy rybę można łowić, to sieci puste. Znaczy, gdzieś ta obecność Jezusa w łodzi musiała posiadać coś bardzo fascynującego, musiała wywrzeć na Piotrze jakieś wielkie wrażenie, że ten doświadczony rybak był w stanie powiedzieć: lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Połów okazał się nieprawdopodobny. Przekroczył wszelkie wyobrażenia. I tutaj była ta pierwsza i tak bardzo ważna lekcja, której musiał się nauczyć Szymon, jeżeli następnie miał sam stać się rybakiem ludzi. Chcę powiedzieć tak, że jedna minuta posłuszeństwa Jezusowi daje nieskończenie więcej niż nawet największy wysiłek podejmowany z siebie, aż do pełnego wyczerpania siebie, swoich sił, swoich zdolności, swojej mądrości. Podczas w sumie bardzo krótkiego czasu nauki, jaki Piotr otrzymał u Jezusa, ta lekcja z nad jeziora Genezaret była wielokrotnie ponawiana. Owoce tej nauki przyniosły jednak niesamowite wyniki. Możemy to zobaczyć na zadziwiającym rozwoju, nieprawdopodobnej dynamice wzrostu pierwszych gmin chrześcijańskich. Niecałe 3 lata bycia w szkole Jezusa do Piotra bardzo mocno wyedukowały. Sprawiły też to, że później rzeczywiście umiał zarządzić tym pierwszym kościołem, nie? To niesamowitą dynamiką kościoła. Też dziś od niego to zależało. On był tym pierwszym, nie? Jeżeli jakakolwiek armia chce odnieść zwycięstwa, musi natychmiast i to zdecydowanie reagować na rozkazy dowództwa. Wojsko wie, jak jest to ważne, żeby rozkaz został jak najsprawniej zrealizowany. Bo przede wszystkim od tego leży sukces armii i zwycięstwo. Niestety, armia Jezusa, my chrześcijanie, stanowimy dość dziwny i swoisty oddział. Wielki sukces jest, gdy w jakiejś 1/4 rozkazy naszego wodza do tej naszej armii docierają, a w tej grupie w sposób pełny tylko do 1/3. Mamy to przypowieść o ziarnie, nie? Tylko właśnie ta 1/4 tej gleby staje się tą glebą żyzną, która jest w stanie wzrosnąć to nasienie. A w tej 1/4 tylko u 1/3 na sposób pełny, zdecydowany na 100%. Nie? Dzieje się tak dlatego, że niestety uczniowie Jezusa, my chrześcijanie, z tak wielkim bezkrytycyzmem, z taką naiwnością dajemy się owładnąć duchem tego świata, duchem niezależności, który ciągle podpowiada, że najwłaściwsza postawa jest wtedy, gdy mówisz: tak, ale. Tyśmy już wczoraj mówili, nie? Ta Ta dziwna asekuracja w nas. Oczywiście, zgadzamy się, ale mamy tutaj takie czy inne zastrzeżenia. Przecież się godzę, bo mówią tak. Lecz nie mogę przecież bezkrytycznie na wszystko się godzić. Ja muszę mieć wytłumaczone, powiedziane dlaczego. A to jest po prostu nieposłuszeństwo. Postawienie pytania dlaczego jest powiedzeniem nie. I tutaj pojawia się to fundamentalne pytanie. Kto albo co przejmuje w moim życiu to pierwsze miejsce? Kto albo co rozkazuje moim życiem? Trudno nam to zrozumieć, że Bóg słuszności swoich przykazań, że Jezus słuszności swojej Ewangelii nie będzie wyjaśniał. Bóg mówi, uwierz i wykonaj. Jezus mówi, posłuchaj i wypłyń na głębię, a dopiero wtedy zrozumiesz dlaczego. Odpowiedź dlaczego jest nie na początku, tylko na końcu, jako owoc posłuszeństwa. Im pełniejsze posłuszeństwo, tym obfitszy owoc. W Dziejach Apostolskich znajdujemy istotne stwierdzenie, które mówi o tym, że Bóg udziela Ducha Świętego tylko tym, którzy są Mu posłuszni. Światowe dobra, zdobycie prestiżu w tym świecie posiada w sobie istotną tendencję odwracania serc chrześcijańskich od Jezusa. Komu poświęcamy nasze życie? To jest pytanie. Gdy nasze serce pożąda dóbr ziemskich, zaszczytów tej ziemi, tym samym zamykamy je na Jezusa. Nie można bowiem jednocześnie służyć Bogu i Mamonie. Tam, gdzie nasz skarb, tam też jest nasza ufność, nasze bezpieczeństwo, nasza pociecha i nasz Bóg. To, co jest naszym skarbem, jest też miejscem, gdzie jest nasze serce. Światłem Twego ciała jest oko, powiedział Jezus. Innymi słowy, bez wyrazistego widzenia prawdziwej rzeczywistości naszego życia, bez jasnego spojrzenia na to, co jest prawdą dla naszego życia, moje ciało będzie zawsze się poruszać w ciemności. Wtedy nie widzi, co czyni i dokąd idzie. Do bogatego młodzieńca, który postawił fundamentalne pytanie dotyczące życia ludzkiego, Jezus powiedział, żeby sprzedał wszystko, co posiada. Bo tylko wtedy jest w stanie pójść za Jezusem, czyli znaleźć odpowiedź na te właśnie pytania. Niestety ten bogaty młodzieniec odchodzi, bo jak mówi Ewangelia, miał wiele posiadłości. Tym bogactwem, tymi posiadłościami mogą być bardzo różne rzeczy. Ten młodzieniec z drugiej strony był bardzo gorliwy w spełnianiu Bożych przykazań. Możemy powiedzieć, że był w wielu rzeczach, w wielu czy bardzo wielu rzeczach rzeczywiście posłuszny Bogu. My także jesteśmy Bogu posłuszni w wielu, czy nawet w bardzo wielu rzeczach. Ale właśnie nie we wszystkich. A gdy chodzi o posłuszeństwo, którego Bóg od nas oczekuje, musi to być posłuszeństwo na 100%. Jezus, domagając się od tego bogatego młodzieńca sprzedaży majątku i rozdania tego zysku ubogim, nie powiedział, że masz stać się żebrakiem, ale powiedział, pójdź za mną. Czyli zaprosił go do wspólnoty ze sobą, także do wspólnoty swoich uczniów. Zaprosił go, aby zmienił to, co stanowiło jego dotychczasowe bezpieczeństwo. Te jego posiadłości. te jego zabezpieczenia. A zamienił to na pełne zaufanie Jezusowi. Na takie całkowite zdanie się na Jezusa, na Jego wolę. Każde przekroczenie Bożego przykazania pociąga za sobą konsekwencję śmierci w rozumieniu wiecznego potępienia. I nawet gdybyśmy z 10 Bożych przykazań potrafili 9 wypełnić, a tylko jedno byśmy przekroczyli, to niestety przekroczenie nawet tylko tego jednego sprawia, że cała nasza dotychczasowa wierność w życiu Bożą wolą zostaje w pełni zniszczona, w pełni unicestwiona. Liczy się ostatni krok. Tu się liczy zawsze ostatni krok. I nieraz my mamy tak, nam to tak w kościele wymówili, a przecież nazbierałeś tam całą masę tych dobrych uczynków. Ale ten ostatni krok, jeżeli on jest krokiem w kierunku grzechu, w kierunku nieposłuszeństwa, on unicestwia wszystko, co dotychczas było wielkiego i wspaniałego w twoim życiu. Tak niestety to wygląda. Takie to jest nieraz trudne. Co z tego, że prawie całe życie żyłeś super w porządku? Gdy w pewnym momencie coś się tutaj przestawiło, zgrzeszyłeś i wszystko poszło w perzynę, nie? Zostało obrócone w perzynę. Nie ma nic. Nie ma nic. Popiół. Grzech uśmiercił wszystko. Tutaj trzeba sięgnąć po Ezechiela, który tam jest, to jakieś wielkie napomnienie. Jeżeli by sprawiedliwym zgrzeszył, to liczy się ten ostatni jego krok. Ale gdy grzesznik nawróci się, to liczy się jego ostatni krok. Zawsze jest to, co w tym momencie uczynił, nie? I to stawia nasze życie na takie dość też niebezpieczne jakby miejscu. Przed jedną wielką niewiadomą. My nie możemy tutaj jakby... Jezus czy Bóg pozbawia nas wszelkiego zabezpieczenia. Wszelkiego zabezpieczenia. Musisz liczyć na posłuszeństwo. To, żeby się chciał nawrócić. Ale to, co było za tobą, to już tego nie ma. Nie wiem, czy rozumiemy. Grzech sprowadza śmierć. Czyli wchodząc w grzech, pomimo, że prawie całe życie było przeżyte zgodnie z Bożą wolą, tak? No to oczywiście, to nie mówię o grzechu powszednim, tylko mówię o grzechu ciężkim, grzechu śmiertelnym, który ma moc po prostu wprowadzić śmierć. Czyli jasna decyzja odwracam się od Boga, nie? I w tym momencie wszystko, co było do tej pory, traci na znaczeniu. Albo gdy żyłem całe życie po dziadowsku, w grzechu, i dziś coś mi tutaj zaskoczyło, zajarzyłem, że to nie tak. I mówię, Panie Boże, miej miłosierdzie. I tu jest, mamy to wielkie miłosierdzie, tak? Prawdę? To największy grzech, gdzie polsku by się wydawało, że już nie ma szansy dla Boga, tak nie jest.
Tak jak młodzież.
Tak, tak. W ostatniej chwili może być uratowany człowiek. Zobaczmy, jak bardzo nas tutaj Ewangelia do jednej rzeczy jakby prowokuje. Nie ufaj sobie, a zaufaj do końca Bożemu miłosierdziu i bądź posłuszny. Bądź zawsze Bogu posłuszny.
Ojcze, czy myślałeś, że jestem uprzejmy, że ludzie, którzy wierzyli, jakoś przyjęli Pana Boga?
Przepraszam, ale zobacz, weźmy duchy niebieskie, weźmy aniołów, tak? Weźmy aniołów, którzy mieli ogląd Boga pełny, na 100%. I co? Odrzucili, niestety. Więc to nie jest tak, że to jest niemożliwe. Żebyśmy o tym wiedzieli. Bo tu chodzi o to, żeby nie dać się wprowadzić w takie samozadowolenie religijne. Już jestem tak doskonały, bo tyle już rzeczy tutaj w kościele zrobiłem. Już taki jestem pobożny, taki gorliwy, że już się mi się już nic nie stanie. A może mały kamyczek na drodze. I wpadamy w wielki grzech, który wszystko niweczy. Liczy się ostatni krok. Jest to wielkie ostrzeżenie i wielkie, wielkie też powiedzenie: nie ufaj sobie, licz tylko i wyłącznie na Boga. Tylko wtedy, gdy Jezus będzie całą naszą posiadłością, czyli gdy zdobędziemy się na pełne posłuszeństwo Jemu, tylko to jest w stanie dać nam życie w całej Jego pełni, aż po wieczność. Do życia duchem prostoty ewangelicznej należy także wiara. To jest też o fundamentalnym znaczeniu, gdy chcemy widzieć Boże dzieła. Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni. W Ewangelii Mateusza Jezus mówi, abyśmy się właściwie o nic nie troszczyli. Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przeodziać. Natomiast stawia decydujące pytanie, komu albo czemu prawdziwie ufacie? Co jest tym prawdziwym przedmiotem waszej wiary? Ponownie widzimy w tych pytaniach wyraźną logikę, bowiem jesteśmy stawiani przed alternatywą, której nie da się ominąć. Albo składamy całą naszą ufność w Ojcu Niebieskim, albo ufamy jakiejś formie ziemskiego bezpieczeństwa. A mogą to być albo dobra materialne, albo też jakiś człowiek, albo też jakaś religia. Martwimy się ciągle o to, że czy mamy na tyle pieniędzy, aby kupić to czy tamto. A jeśli już mamy, martwimy się, jak to bezpiecznie utrzymać w swoim ręku, żeby nas ktoś tego nie pozbawił. Jezus bardzo wyraźnie ostrzega nas przed duchowymi szkodami, które powstają z powyższych lęków. Ziarno Słowa Bożego, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu. Jeżeli nasze życie przepełnia wiara, wierność i miłość naszego Ojca Niebieskiego, wtedy gdzieś to nasze życie będzie przebiegało w wielkim spokoju i zajmowaniu się tym, co najbardziej potrzebne. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. Wszystko to, o czym mówimy, może brzmieć naiwnie i nieodpowiedzialnie, tak nieżyciowo. Póki nie zrozumiemy, że Jezus rzeczywiście w sposób realny pragnie nas wprowadzić, nas wyprowadzić z królestwa tego świata, a wprowadzić do Królestwa Bożego, do królestwa, gdzie prawdziwą staje się Boża troska o każdy szczegół naszego życia. Gdzie także jako uczniowie Jezusa powinniśmy wykazać się pełną troską o siebie nawzajem. Tak jak o tym mówią Dzieje Apostolskie. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Jezus chce nas wyprowadzić z królestwa tego świata, a wprowadzić w to swoje królestwo, gdzie z jednej strony jest właśnie tutaj wiara i świadomość tej troski Ojca Niebieskiego o każdy szczegół naszego życia, a z drugiej strony to przykazanie miłości bliźniego autentycznie, prawdziwie realizowane we wspólnocie wierzących. Troska o siebie nawzajem pośród chrześcijan to też coś najbardziej nierealnego, coś, czym chyba nikt specjalnie jakoś w to nie wierzy, że tak jest. Ale takie wzorce pozostawił Jezus. I on takiego właśnie życia oczekuje od swoich uczniów. Gdy pewnego razu uczniowie zapytali Jezusa po ich nieudanej akcji, dlaczego nie mogli z chłopca wyrzucić demona, Jezus odpowiedział im: z powodu małej wiary waszej. Bo gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej górze: przesuń się stąd, tam, i przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was. Chodzi tutaj także o te zwykłe rzeczy, nasze postawy, zachowania, odnoszenie się do siebie, naszej normalnej, szarej codzienności, by były według Bożej myśli. Nasze życie normalnie przebiega w tworzeniu i utrzymywaniu kompromisu. Oczywiście, że chcemy dążyć do Królestwa Bożego. Zabiegamy o wiele rzeczy związanych z tą rzeczywistością. Nie jesteśmy przecież obojętni na sprawy wiary, moralności, ale też podobnie kochamy dobra, realia tej ziemi. I ciągle gdzieś stawiamy siebie w takim rozdźwięku, stajemy w takim rozkroku. Czemu w tym momencie mamy bardziej się poświęcić? Co zdobywa większą miłość w moim sercu? A dzieje się najczęściej tak, że jednak nie Boże, ale ziemskie dobra, ziemskie wartości zdobywają nasze serce. I jak mówi święty Paweł, że ci, którzy wybrali bardziej świat niż Boga, zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami. Jezus obiecuje, że ten, kto dla Jego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Jezus wzywa swoich uczniów do wiary, która uznaje, że Bóg to ten dobry Ojciec, który naprawdę troszczy się o wszystkie sprawy swoich dzieci, ich szczęście, ich pomyślność, także o to, że rzeczywiście będą się w stanie w pełni zrealizować. Do prostoty potrzebnej w życiu uczniów Jezusa należy także integralność. W drugim liście do Koryntian święty Paweł tak pisze o sobie, na temat swojej działalności. Nie jesteśmy bowiem jak wielu, którzy kupczą Słowem Bożym, lecz ze szczerości, jak od Boga mówimy w Chrystusie przed Bogiem. Unikamy postępowania ukrywającego sprawy hańbiące. Nie uciekamy się do żadnych podstępów, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, lecz okazywaniem prawdy przedstawiamy siebie samych w obliczu Boga, osądowi sumienia każdego człowieka. Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono naszej posługi. Nikogośmy nie skrzywdzili, nikogo nie uwiedli, nikogo nie oszukali. Powiem, jak to jest dzisiaj obce w życiu Kościoła. Na potęgę chce się wszystko pod ten dywan zmieść, żeby powiedzieć, no, był błąd, bo to niewłaściwe. To się tak z ust hierarchii nie usłyszy. No. To, co robił Jan Paweł II w związku z jubileuszem 2000 lat chrześcijaństwa, że prosił o ten akt tej wielkiej refleksji nad naszą postawą chrześcijańską i wzywał do tego aktu uznania swoich grzechów i prośbę o przebaczenie, to tak wiadomo, to tylko w takim minimum zostało to zrealizowane. Wszyscy mówili, jak to Kościół ma tutaj się do jakichś grzechów przyznawać, przecież ich nie było, a było tyle, aż tyle, nie? Y, Paweł może powiedzieć o sobie, nikogośmy nie skrzywdzili, nikogo nie uwiedli, nikogo nie oszukali. Pełna transparentność, tak możemy użyć tego dzisiejszego słowa, pełna transparentność tego życia. Nie? Bez cienia jakiejś wyniosłości, obłudy, w pełnej otwartości i szczerości, może mówić dalej święty Paweł. Wiecie, jakim byłem wśród was od pierwszej chwili, w której stanąłem w Azji, jak służyłem Panu z całą pokorą, wśród łez i doświadczeń. Bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie być ciężarem. Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą. Podobnych wypowiedzi możemy znaleźć jeszcze bardzo wiele. Integralność, czyli spójność, zgodność słowa ze świadectwem życia ogłoszącego Ewangelię jest bardzo ważna dla autentyzmu tego przekazu. Dziś chcę powiedzieć tak, że w tym leży także siła przekazu. Jezus mógł bardzo wyraźnie odpowiedzieć tym, którzy go krytykowali, że nie mają racji. Kto z was udowodni mi grzech? W dzisiejszym świecie zdominowanym przez handel i reklamę ludzie stali się w sposób naturalny nieufni, bo na okrągło stara się ich do czegoś przekonać, co się później okazuje nieprawdziwe. Ludzie stają się coraz bardziej podejrzliwi, może i dobrze, gdy chodzi o sprawy tutaj głoszenia Ewangelii. I oglądają ten towar z każdej strony, aby się wyraźnie przekonać, czy jest on prawdziwy. Czy jest on taki sam w środku, jaki jest ukazywany w opakowaniu, na opakowaniu. Czy nie jest tak, że tutaj na zewnątrz pięknie to wygląda, a w środku to taki wielki bubel. Uczeń Chrystusa, jeżeli sprzedaje ten towar, którym jest skarb dobrej nowiny, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa, musi najmniej myśleć o jakichś swoich korzyściach. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosy, ani torby, ani sandałów. Podobnie jak posłuszeństwo, wiara, integralność znamionowały w sposób naturalny życie Jezusa, podobnie też identyfikacja. Przez swoje wcielenie Jezus w pełni zidentyfikował się z człowiekiem. W tym, co zewnętrzne, uznany za człowieka. I poszedł jeszcze dalej, bo uniżył się do tego stopnia, że stał się sługą. I to tym sługą, który umywa nogi swoim uczniom. Najczęściej patrzymy na Jezusa w Jego boskiej osobie, w Jego boskiej naturze. Szczególnie jak bardzo majestatycznie zostało to ukazane na bizantyjskich mozaikach, na ikonach Kościoła Wschodniego, a także na wielu wyobrażeniach stworzonych przez sztukę kultury zachodniej, gdzie Jezus został ukazany w pełnym majestacie, w potędze wielkiego władcy. Ten Chrystus Pankrator, nie? Ten taki królujący. Mamy to dzisiaj, no, ten problem księdza Natanka i to koronowanie figury Jezusa tymi koronami, tą potulną koroną, tej potulnej władzy. I myślenie, że jeżeli my to zrobimy, to tutaj uczynimy to najlepsze, co jest możliwe dla Pana Jezusa. Ale czy nie bardziej powinniśmy tu na ziemi oglądać oblicze ziemskie Jezusa, Jego uniżone człowieczeństwo? Czy nie potrzebujemy zobaczyć jak najpełniej wcielenie Jezusa, to Jego ucieleśnione współczucie do człowieka? Bo zobaczmy, gdy zaczynamy tam mieć przed oczami właśnie tego Jezusa triumfującego, tego wielkiego władcę, tego Pankratora, to też sami chcemy być tacy jak On. Tą wielką władzą, która innymi rządzi, innych chce złożyć pod swoje stopy. Cała ten triumfalizm Kościoła. Czy nie bierze się stąd, że my już chcemy po prostu być w niebie, a my jeszcze jesteśmy na ziemi. A tu na ziemi to jest to ziemskie oblicze to Chrystusa. Tego człowieka, który się do końca uniżył. Musimy zobaczyć w Jezusie tego tak bardzo nam bliskiego Boga, tego Syna Bożego, który przywdział na siebie całą naszą ludzką naturę. To kim jesteśmy, aby ją odkupić, czyli uratować. Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem. I aby przez swoją śmierć pokonać tego, który dzierżą władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Dlatego musiał się podobnić pod każdym względem do braci, czyli do człowieka, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał, będąc doświadczanym, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. Takie może pytanie. Czy ta coraz bardziej dominująca mentalność getta w Kościele, tworzenia z Kościoła takiej twierdzy obronnej, nie bierze się stąd, że zatraciliśmy już za bardzo z oczu wcielenie Jezusa? Tego, że On w pełni wszedł w ten nasz świat. Ale też nie wszedł po to, aby nas z tegoś uwikłanego w zło świata wyprowadzić, ale po to, byśmy w tym świecie pozostali. Nie proszę o to, abyś ich zabrał ze świata, ale o to, byś ich ustrzegł od złego. Mamy ten świat oświetlać tym światłem, którym staliśmy się poprzez stanie się chrześcijaninem. Mamy ten świat chronić od zepsucia poprzez to, że staliśmy się solą, przyjmując Ewangelię Jezusa. I tak jak On wszedł, przyjmując na siebie wszystkie dole i niedole ludzkiego życia, tak my musimy wchodzić w ten świat, przyjmując Jego dole i niedole, aby to wszystko przenikać świadectwem naszej wierności w naśladowaniu Jezusa, realizując czyny Jego miłości. W Ewangelii Mateusza Jezus mówi wyraźnie, czego oczekuję. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Przy święceniach kapłańskich padają także te słowa. Z ludu wzięty, dla ludu postawiony. W odniesieniu do nas możemy podobnie powiedzieć, ze świata wzięci i dla świata postawieni. Aby jako wierzący w Jezusa, jako Jego Kościół, być dla świata sakramentem. Czy tymi, którzy niewidzialną łaskę Bożej miłości ukonkretniają swoim życiem. To prostoty świadectwa, które jako uczniowie Jezusa mamy dawać światu, należy także miłość na wzór miłości Jezusowej. Ta miłość stanowi najwyższą jakość, bez której nasze mówienie o Jezusie, nasze głoszenie Ewangelii będzie jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Pierwsze gminy chrześcijańskie, a z nich ci, którzy poszli głosić innym dobrą nowinę, byli przede wszystkim pełni ducha miłości w głoszeniu innym Ewangelii. a jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być dla was ciężarem, my jednak stanęliśmy pośród was, pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze. Tak bowiem drogimi staliście się dla nas. Była to miłość zaraźliwa, która potrafiła zainfekować sobą kolejnych ludzi. Podobnie jak tych pierwszych świadków, uczniów swoich, on Jezus sam najpierw zaraził swoją miłością, całkowicie poświęcającą się dla nich, a na końcu oddając za nich swoje życie. Jezus, mówiąc o miłości, przede wszystkim zdefiniował ją swoim życiem. I taki też nakaz zostawił swoim naśladowcom. Oto dałem wam bowiem przykład, abyście i wy podobnie czynili. Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, pierwsze kościoły miały tego bardzo wyraźną świadomość. I tak najpierw ta pierwsza gmina w Jerozolimie dała następujące świadectwo tej praktycznej miłości, która się dzieliła pomiędzy sobą. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domu sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Kolejne świadectwo daje nam Kościół w Antiochii. Gdy doszła informacja do wiernych w Antiochii, że ich bracia w Judei cierpią niedostatek, postanowili więc, że każdy według możności pośpieszy z pomocą braciom mieszkającym w Judei. Tak też zrobili, wysyłając jałmużnę. Podobnie czyni Paweł w kościołach założonych przez siebie, zbierając pieniądze na pomoc znajdującym się w niedostatku braciom w Judei. Dlaczego więc dziś spotykamy się pośród wierzących w Jezusa z bardzo dużym skąpstwem? Że gdzieś brakuje odwagi, aby zdobyć się na bardzo konkretną pomoc, na bardzo konkretną jałmużnę. To, co wrzuca się do koszyczka w czasie różnych zbiórek, są to naprawdę grosze. Co by nie mówić. Naród wybrany, naród żydowski, otrzymując Boże przykazanie, Boże prawo, otrzymał też nakaz dziesięciny. Był zobowiązany dziesiątą część dochodu oddać na świątyni. Dzisiaj bym to powiedział wyraźnie, to w sumie szczerze, co mało kościołowi pieniędzy. To, co kapłaństwo z tym, czy kapłani z tym zrobią, tak jak to robili za czasów Starego Przymierza, też deprawowali, też się tymi pieniędzmi sami deprawowali. To jest ich sprawa. Co oni z tym zrobią? Ja mam dać.
Można? Bo ja zauważyłem, że ciekawe wstawienie w Ewangelii, jaki jest w dobie groszu, Marka, to ta sytuacja z wdową dającą wszystko na świątynię jest dokładnie obok sytuacji, w której Jezus tuż przed chwilą ostrzegał przed faryzeuszami, przed tymi, którzy wystają, więc on z jednej strony ostrzega przed nimi, a potem za chwilę chwali wdowę, że wszystko, co ma, daje na świątynię.
Tak. To jest jakaś taki rozdźwięk, który w tym następuje gdzieś. Ja powiem tak, tak obserwuję w kościele, ludzie przychodzą na mszę świętą i właściwie większość, czy może nie, większość, ale jest spora część. Nawet nie stać tej złotówki symbolicznej wrzucić do koszyczka, żeby zapłacić za ten czas pobytu w tym pomieszczeniu, czyli prąd, ogrzewanie, sprzątanie, inne rzeczy, nie? To się tylko pytam, to po co on przyjdzie do kościoła? Przecież to jest okradanie innych. To jest właściwie grzeszenie. To nie jest żadna pobożność. To jest kolejny wielki grzech. Bo cwaniacze, bo innych wykorzystuje w sposób po prostu nieuczciwy dla siebie. Ja muszę za siebie zapłacić. Nie? To jest gdzieś tam, myślę, że Rzecz ważna i też o czym trzeba mówić, że tutaj to się nie da po prostu tego ominąć. Nie? A to jest jeden z takich też ważnych elementów tutaj. Jest powiedział, są jakby jest dwóch bogów. Bóg prawdziwy i Mamona. Nie? Jezus nie zdefiniował. Przepraszam, ale te 50 groszy można. Już tak nie powiedzmy, że już w tym momencie, że ktoś nie ma nic. Ta uboga wdowa dała 2 grosze. Czyli dzisiaj weź 2 grosze, daj do koszyczka. Co to kupisz? Nawet pracelka nie kupisz. Tyle miała. Ale zobacz. A może trzeba umieć zaryzykować, dać wszystko Bogu.
No,
zobacz, jak, nie, ale zobacz, ale nie chodzi o to, ile kto. Bogaci dawali wiele i Jezus to pominął. Powiedział, to jest nic nie warte, bo nie dali tego, co mieli dać. Pomnożali bardzo wiele, nie dali tego, co powinni dać. A ta oddała 2 grosze, dała wszystko więcej niż to, co miała dać. Nie? No to jest tego typu rzecz, więc tutaj jest kwestia jednej rzeczy. Kto jest Bogiem? To jest moim Bogiem. Czy ten prawdziwy Bóg, temu ufam i od którego uzależniam swoje życie, albo mamona, czyli pieniądz, od którego, jeżeli mam za mało, to jestem już nieszczęśliwy, bo tragedia się dzieje, bo co? Czy nie ma tutaj, czy to jest w stanie zapewnić rzeczywiście do końca mi bezpieczeństwo? Iluzja. Jedna wielka iluzja. I my ciągle także tutaj w Kościele siebie w tej iluzji po prostu utwierdzamy. Nie? Bo powiedziałem, to, że mogą te pieniądze być w istotnej mierze zdeprawowane, to już sprawa tego, który to deprawuje. Mnie to nie powinno interesować, czy ksiądz to wyda na super samochody, czy to gdzieś tam dalej pójdzie na cele jakieś dobre. To już mnie nie obchodzi, to już jego sprawa, on o to odpowiada. Ja natomiast odpowiadam to, że, w tym, że ja mam dać. Na tym polegało Boże przekazanie, że ja miałem, zobowiązany byłem do oddania. Nie, o to chodzi. Tu chodzi o wolność. Ja nie chcę nikomu, wiesz, do... Nikt dzisiaj w Kościele nie chce komuś do portfela zaglądać, bo to jest sprawa. Natomiast chodzi o pewien apel, który mówi, zobacz na swoją postawę wiary. Czy robisz to, czego Bóg oczekuje? A Bóg tego oczekuje. I zobaczmy, gdy chodzi nawet o tą dziesięcinę, Kościół od tego odszedł z jednej przyczyny. Bo ojcowie Kościoła mówili, aby chrześcijanie byli gotowi dać więcej. No więc tylko tyle, nie? Więc to jest jakiś też element, to jest bardzo w tym jest jakaś niesamowita lekcja uczenia mnie tego, że no muszę wreszcie powiedzieć, kto jest moim Bogiem. Czy Mamona, czy Bóg? Tak się mówi tutaj w hasłach i w teoriach, że Bóg, tak. Wszyscy powiedzą, oczywiście, że Pan Bóg. Ale ty powiedz, to weź teraz i wyciągnij z konta pół twoich oszczędności i daj teraz na jakąś tam rzecz. O, to już będzie problem. No. I w tym momencie się kończymy. Kończy się cała dyskusja, nie? Każda dyskusja. Nie, dobrze. Ale to co masz, no to daj połowę. No zobacz, no, jak to będzie trudne. No tylko...
Ale właśnie.
O tak. Dam, ale. No, tak jest. Dobrze. Proszę. Ja wiem. No jest bardzo drogo, oczywiście. No, zrobić dekorację kościoła, no to żeby zrobić prawdziwie, no to w moim kościółku małym to nie wystarczy 1000 zł tygodniowo. Nie wystarczy. Trzeba byłoby mieć więcej. A to jest składka. No to więc stoją tylko w doniczkach kwiaty, bo to się okazuje, że to jest możliwe do zrealizowania. Natomiast może powinny być cięte. Ładne bukiety postawione, bo mówimy tym, że nam tutaj chcę powiedzieć Bogu dziękuję. Nie? Na jakiś sposób też. Idziemy do kogoś, najczęściej przynosimy piękny bukiet kwiatów. No, nawet na to mówię tak, żeby było. No, to żeby tu można było postawić piękne bukiety kwiatów, które będą po prostu mówiły o tym, że dziękujemy Ci Boże za Twoje błogosławieństwo. No i prosimy, byś o nas dalej pamiętał. Nie? No to tak. Chcę też powiedzieć jedną rzecz. Może skąd się bierze to, że nie umiemy? Nie umiemy, jakby powiedzieć tak, wyskoczyć z tego portfela, nie? Dlaczego nie umiemy tak wyjść jakby no, tak ofiarnie z tym darem finansowym? Myślę, że też gdzieś to leży właśnie ciągle w tym, że nie wierzymy, w miłość Bożą, w Jego opatrzność. Ciągle ten Bóg gdzieś jest za bardzo teoretyczny. Znamy piękne hasła, możemy mówić, wierzymy w Boga, ale też wierzymy w pewną ideę Boga. Bo to chodzi o konkret. Jak konkret przychodzi, to przychodzi też moja wiara rzeczywiście prawdziwa w Boga, to się musi przełożyć na pewien konkret mojego życia, że ja Mu wszystko oddaję. Wszystko, co stanowi, to moje tutaj, to moją treść życia tego, tej ziemi. To do Niego należy. A my mówimy, tak jest, Jezus jest Panem i Zbawicielem, oczywiście, oficjalnie. Powiem tak jeszcze, troszkę się zgadzam, ale tak jeszcze powiem jedną rzecz. Często, gdy mówię o tym oddaniu swojego życia Jezusowi, że to jest jakby bardzo fundamentalna sprawa i żeby ukazać, na czym to polega, to oddanie, to rzeczywiście prawdziwe swego życia Jezusowi, sięgam po taki obraz, takie porównanie panowania Jezusa i panowania królowej brytyjskiej. Nie? Tam, gdzie mamy monarchię konstytucyjną, mamy monarchię, mamy królową Wielkiej Brytanii z wieloma tutaj uprawnieniami, władzą, ale to nie ona jest tą, która podejmuje takie czy inne ustawy. Ona tylko podpisuje, tak? To wszystko ustala parlament. On mówi, co ma być zrobione, a królowa tylko podpisuje. I jak ja o tym mówię, że to jest tak jak podobne do tego naszego wyznawania w Jezusie Pana i Zbawiciela. To mi właśnie powiedzieli, słuchaj Jan, lepiej już tego już nie mów, bo to już takie nudne jest, ciągle to powtarzasz. Ale pytam się, a jakie jest wasze tutaj podejście do tej prawdy odnośnie Jezusa? Czy właśnie to was nie drażni i nie boli, że jednak wasza wiara w Jezusa jest taka, jest, ten jest dla was taki jak ta królowa Wielkiej Brytanii. Ładna, piękna na portrecie, tu w medaliku, na krzyżyku nosimy to całe wizjonę naszego Pana i Zbawiciela. To tym się szczycimy. Gdzieś tam jeszcze nieraz i pokłon oddamy, przeżegnamy się przed Kościołem. Nie? No ale to tylko tyle. Bo całe moje życie to już nie do Ciebie należy. Ja tu decyduję, tutaj jestem tu Panem, nie? Ile ja mam wydać na to, czy to mam zrobić, to ja pytam siebie. A nie staję gdzieś na modlitwie i pytam się, Panie Jezu, jak Ty o tym, co Ty o tym sądzisz? Co mam zrobić? Jak mam dalej pójść z moimi sprawami? Tu zaczynają się problemy. My wierzymy w ideę Pana Boga, w ideę Pana Jezusa. Natomiast gdy przychodzi ten konkret, to trzeba powiedzieć, właśnie to jest konkret tutaj, a tym konkretem jest to moje konkretne życie, więc... I tutaj trzeba po prostu, powiedzieć, Ty jesteś właścicielem mojego portfela, nie ja. Ty jesteś właścicielem portfela, nie ja. A to już tutaj największe oburzenie i zgorszenie wszystko, nie? Jak o tym się powie, nie? No tak jest, nie? Jak to? Zaglądasz mi do kieszeni? Tak, Bóg zagląda do kieszeni, przede wszystkim do kieszeni. Patrz, czy tam On jest, czy tam jest właśnie mamona, no tyle. To jest tak istotny, taki prosty sposób zweryfikowania siebie, nie? To tak może, żeby tak pomyśleć o tym. Dobrze. Więc może jeszcze raz. Chodzi o to, żebyśmy uczyli się jakoś, szli w tym kierunku. W tym musimy sobie najpierw pomóc, żeby ta obecność Boża stanęła w sposób realny i prawdziwy przed nami. W naszym sercu. Jeżeli, myślę, że tak będzie, jeżeli... doświadczę tego, że On jest, że On jest rzeczywiście Bogiem żywym, to też i tutaj gdzieś to da tą siłę, żeby powiedzieć, to tak, że ten portfel należy do Ciebie, Panie Jezu. Nie? Ale dopiero wtedy. My idei nie oddamy portfela, tylko pewnemu konkretowi, który nas przekonał do tej troski, do tego, że to jest to, co jest najwspanialsze, najlepsze, najszczęśliwsze dla mnie. Nie? Więc myślę, że to jest jakby tak bardzo potrzebne, bardzo nam dla nas istotne, żebyśmy w tym sobie bardzo, najbardziej pomagali. Bo jeżeli to ustawimy, to wszystko inne też się będzie bardzo, bardzo jakoś spokojnie ustawiało w naszym życiu. Chcę zakończyć takim stwierdzeniem, że my chrześcijanie XXI wieku powinniśmy się na powrót znaleźć w tej ławce, gdzie Jezus będzie mógł nas pouczyć o tym życiu, jakiego On oczekuje od swoich naśladowców. I musimy sobie uświadomić, że niestety, czy może raczej stety, trzeba nam stać się pokornym uczniem Jezusa, a nie już jakimś wielkim ewangelizatorem innych, ale przede wszystkim właśnie pokornym uczniem Jezusa, który otwiera uszy serca, by usłyszeć z sposób pełny, jednoznaczny naukę Jezusa, naukę Jego Ewangelii i który decyduje się na to, by być od A do Z posłusznym swemu mistrzowi. Amen.